wtorek, godzina 13.45, to moment, w którym zwyczajowo przeniesiemy się i zabierzemy was na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś przeniesiemy się na poziom minus 1, by tam dostać się do jednego z laboratoriów, w którym na co dzień stacjonuje dr Mariusz Semczuk wraz ze swoimi studentami.
Naukąt!
Wspomniany dr Mariusz Semczuk wraz z czwórką studentów zajmuje się schładzaniem atomów cezu i potasu. A o tym, jakie są wyniki tych ich eksperymentów, ile czasu to zajęło i dlaczego w ogóle schładza się potas i cez, o tym opowie Paweł Arciszewski.
Naukąt!
Kiedy atomy chłodzimy, tak, de facto przez chłodzenie rozumiemy, je zwalniamy, spowalniamy, potrafimy dojść do zakresu temperatur, w których efekty kwantowe się pojawiają, które są, znaczy efekty kwantowe są zawsze obecne, ale w tych niskim reżimie temperatur efekty kwantowe są bardzo wyraźne. Potrafimy je zaobserwować, więc potrafimy badać tą naturę na tym właśnie kwantowym poziomie.
Od kiedy ktoś wpadł na pomysł, żeby, no właśnie, żeby chłodzić atomy? Jakie były tego początki?
Na samym początku, kiedy się człowiek zastanawiał w ogóle, jak działa natura, zrozumiał, że takie podstawowe informacje dostarczamy z atomów. Tak, jakiś taki podstawowy układ fizyczny, który potrafimy badać, no to są atomy, tak? I kiedy my badaliśmy atomy, zauważyliśmy, że nam pewne rzeczy, właśnie temperatura atomów przeszkadza w tym badaniu. To, że atomy się właśnie mają wysoką temperaturę, to znaczy szybko się poruszają, zaczynało zaburzać nasze wyniki. Więc pierwsze próby chłodzenia wynikały z tego, że chcieliśmy zwolnić atomy, żeby się móc dokładniej przyjrzeć. Mówimy, że usuwaliśmy wtedy poszerzenie dopplerowskie. Efekt dopplera bezpośrednio wiąże się z tym, że atomy nam się poruszają, więc emitują troszeczkę inne częstotliwości światła, niż chcemy zaobserwować. Więc pierwszą taką próbą, żeby zbadać dokładnie atomy, było ich spowolnienie. I takie faktyczne efekty, które już się jakieś tam, powiedzmy, te metody pozwalały robić, to były wiązki atomowe, czy to w lata 60., 70. Później właśnie w latach 80. zaczęto budować to, co my tutaj robimy, pułapki magnetooptyczne, czyli takie prawdziwe, naprawdę chłodzenie do tych zakresów mikrokelwinów udało się tam dostać.
Wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo mówimy o tym chłodzeniu, a miałem zapytać, no właśnie, do jakich temperatur chłodzimy te atomy, żeby faktycznie uzyskać ten efekt, który wy chcieliście uzyskać.
Tak, tutaj już mówimy o zakresie nanokelwinów. Tak, to jest 10 do minus 9 jednego kelwina. Warto wspomnieć, że w przestrzeni kosmicznej ta temperatura tła to jest 2,7 kelwina. Więc chodzimy tak 10 do minus 9 razy więcej, razy mniej właściwie niż to, co panuje w kosmosie. I tak, nanokelwiny to jest ten taki docelowy cel. My jeszcze tutaj nie jesteśmy na tym poziomie, my na razie jesteśmy w zakresie mikrokelwinów. To jeszcze troszeczkę przed nami pracy.
Jak wybiera się te cząstki atomowe, które chcecie schładzać? No bo wy chłodzicie dwie bardzo charakterystyczne cząstki. Czy ten wybór był bardzo świadomy? Czy to było wam do czegoś potrzebne? Jaka była droga dojścia do tego, że to ma być właśnie cez i potas?
Warto podkreślić, że nie wszystkie atomy da się tak łatwo chłodzić. My tutaj chłodzimy przy pomocy chłodzenia laserowego, więc mamy pewną grupę laserów, które się do tego nadają, które są rozwinięte już na przestrzeni dziejów. Wobec tego mamy pewną technologię, którą dysponujemy. I okazuje się, że metale alkaliczne, metale z pierwszej grupy, tak właśnie lit, potas, cez, one się bardzo dobrze nadają do tego. Bardzo dobrze potrafimy z nimi manipulować przy pomocy dostępnych technologii i one są podatne w pewien sposób, można powiedzieć, na to chłodzenie.
Czyli to był taki wybór tylko po to, żeby to przetestować, czy jest jakiś większy zamysł w tym, że to musiał być cez i potas?
W naszym przypadku można powiedzieć, że my się dowiązujemy do już jakiejś tradycji na wydziale. Tak? Nasz prekursor, profesor Kowalczyk, tak, cały czas tutaj pracujący, pracował z potasem i cezem. Tutaj istotne są właśnie oddziaływania między tymi dwoma atomami. I teraz metale alkaliczne, tak jak już wspomniałem, mają pewne właściwości, które są interesujące. To konkretnie chodzi o ten jeden elektron na ostatniej powłoce, jak to byśmy powiedzieli. I z tego względu one w pewien sposób są prostym układem do modelowania. Więc także fizycy teoretyczni, którzy zajmują się podobną działką, są zainteresowani tego typu badaniami, żeby wiedzieć, czy ich modele, czy ich przewidywania pokrywają się z rzeczywistością. Więc teraz metale alkaliczne są dosyć interesujące dla doświadczalników i teoretyków. Więc my właśnie wychodzimy, dzięki temu, że możemy to robić, wychodzimy naprzeciw właśnie teoretykom, żeby sprawdzić, czy ich modele są poprawne.
Jak duża grupa naukowców zajmuje się podobnymi tematami? Bo to też jest zawsze tak, jak rozmawiamy o rzeczach, które... No właśnie, które niewielu osobom się udały i niewiele uczelni może poszczycić się tym, że coś takiego ma, ba, uczelni. W ogóle chyba możemy powiedzieć też o ośrodkach naukowych, no bo to, co wy zrobiliście, dotarłem do informacji, że niewiele ośrodków naukowych jest w stanie pokazać to, co wy jesteście w stanie.
Tak, faktycznie. Mieszanina takiego zimnego potasu i cezu, jesteśmy trzecią grupą, która dysponuje czymś takim. Trzeci eksperyment aktywny, ponieważ wydaje mi się, że jest jeszcze jedna, w której ten eksperyment nie jest aktywny, więc powiedzmy do czterech grup na świecie faktycznie dysponuje taką aparaturą. Jednak jeżeli mówimy o całej działce optyki atomowej, ponieważ tak się nazywa to, czym się tu zajmujemy, jest dosyć popularne. Faktycznie optyka atomowa, zwłaszcza w tej erze, kiedy technologie kwantowe się pojawiają, kiedy one są rozwijane bardzo dynamicznie, jest pewnym obiecującym właśnie gałęzią nauki, która pozwoli na wdrożenie tych technologii. Więc każdy, jakaś istotna grupa na świecie, istotny uniwersytet na świecie może się poszczycić jakąś mniejszą lub większą grupą badającą ultrazimną materię czy zimną materię. Zwłaszcza ze względu na to, jak już wspomniałem, że technologie kwantowe, że to jest dosyć takie wdzięczne medium do uprawiania, do badania i rozwijania technologii kwantowych. Więc jeżeli chodzi faktycznie o całą działkę, to jest dosyć popularne, to się na świecie robi, ale jeżeli chodzi o tą konkretną mieszaninę, no to tak, jesteśmy jedną z nielicznych grup, które potrafi z tym pracować.
Cały czas w dzisiejszym Naukoncie zajmujemy się tematem ultrazimnych atomów cezu i potasu, a moim gościem jest Paweł Arciszewski.
Naukont!
Nie dość, że z tym pracujecie, to jeszcze staracie się to pokazać. Na stronie internetowej dostępne są zdjęcia i to jest w ogóle niesamowite, że wiemy, że coś takiego da się zrobić. Kiedyś było wiadomo, znaczy mogliśmy się domyślać na początku, później zostało to udowodnione, a wy stwierdziliście, że jeszcze może warto to pokazać.
Tak, jak najbardziej. Aczkolwiek trzeba przyznać, że te zdjęcia dostaje się troszeczkę tak w gratisie, ponieważ sama metoda chłodzenia laserowego wymusza pracę ze światłem. I to światło jest przez nasze atomy absorbowane, a skoro jest zaabsorbowane, to jest później odświecane. Więc akurat w tych zdjęciach, które pokazujemy, one nie są w niczym szczególnym, to trzeba przyznać i powiedzieć wprost. Są takim, powiedzmy, gratisem do tego, jak ta metoda działa. Więc te atomy muszą nam świecić. One świecą w podczerwieni, w bliskiej podczerwieni. Dlatego łatwo, prostą kamerą można te zdjęcia zrobić.
Patrzę na ten stół, obok którego siedzimy. Tak na dobrą sprawę nie wiem.
De facto
dwa stoły dokładnie, jeden obok drugiego. Czy, no dobra, ja już wiem, że to było skomplikowane, ale jak dużo czasu trzeba było poświęcić na w ogóle ustawienie tych stołów optycznych i wymyślenie tego, jak je ustawić?
Tak, to tutaj się spieramy, bo próbowaliśmy ustalić, kiedy właściwie, jakie limity czasowe możemy na to padać. No, więc moim zdaniem uczciwie możemy powiedzieć, że czas, który został poświęcony od, tak powiedzmy, wkręcenia pierwszej śrubki, to jest rok. Część kolegów uważa, że to było 7 miesięcy, ale to są dyskusyjne kwestie. Więc, ale tak, faktycznie tutaj z równoległym planowaniem i konstrukcją to zajęło nam cały rok. To fakt jest krótko, ale fakt jest taki, że też wszyscy posiadamy jakieś doświadczenie w tej dziedzinie, zwłaszcza nasz przełożony Mariusz Semczuk, doktor Mariusz Semczuk, który pracował za granicą przede wszystkim z tego typu układami, tak był jakby, powiedzmy, liderem naszej, jest naszym liderem, więc właśnie dzięki jakiemuś nabytemu doświadczeniu potrafiliśmy zbudować to dosyć sprawnie. Tu warto podkreślić, że jako że pracujemy z dwoma atomami, z potasem i z cezem, a zwłaszcza, że z trzema izotopami potasu, potasem 39, 40, 41, to ta złożoność tego eksperymentu nie rośnie tak jakby liniowo z ilością atomów, które jesteśmy w stanie spułapkować. Oczywiście, jeżeli chcemy pracować z jedną rzeczą, no to rozwiązujemy problem dla jednej rzeczy. Kiedy rozwiązujemy problem dla dwóch rzeczy, no to uwzględniamy drugą rzecz, ale także możemy psuć sobie tą pierwszą. Więc tak naprawdę złożoność tego eksperymentu jest troszeczkę większa niż po prostu dwóch oddzielnych eksperymentów pracujących osobno z potasem i z cezem.
Co było najtrudniejsze przy konstruowaniu tego stołu? Czy są tu jakieś takie elementy, które są, no właśnie, bardzo ciężko dostępne, bardzo drogie, czy to po prostu jakby trzeba było, no właśnie, najpierw wymyślić, wykombinować, jak to zrobić, potem poskładać, czy były tutaj jednak jakieś takie rzeczy bardzo zagmatwane?
Każdy eksperyment jest inny i to jest taka fundamentalna zasada, że kiedy człowiek kiedy to się buduje, człowiek zastanawia się, co tak właściwie chce się osiągnąć. No i wymyśliliśmy sobie pewien wachlarz eksperymentów, który chcemy przeprowadzić, tak? Ponieważ to, co zbudowaliśmy, jest dopiero narzędziem. Jest narzędziem, które pozwoli, dostarczy nam tych zimnych atomów i pozwoli nam je chłodzić dalej, a później jeszcze robić inne eksperymenty, które odpowiedzą na pytania, które sobie postawiliśmy. Więc już na etapie planowania trzeba było sobie zadać to pytanie, czego my tak właściwie chcemy. Jak już wiedzieliśmy, czego chcemy, wiedzieliśmy, że chcemy dostać mieszaninę, wiedzieliśmy, co jest potrzebne do każdego z osobna atomów, to musieliśmy zapewnić rozwiązania, które są w pewien sposób kompaktowe, tak? Ponieważ tu nie mamy za dużo miejsca. Wbrew pozorom tu jest dosyć mało miejsca na tego typu eksperymenty. I też właśnie to, że my mieliśmy w pewien sposób, byliśmy ograniczeni przez rzeczy, ponieważ tutaj przez dostępne materiały. Ponieważ te rzeczy były już wcześniej kupione i chcieliśmy wykorzystać w pełni potencjał tych laserów czy układów optycznych, które były dostępne. Ale jeżeli się tak zastanowić, co jest najbardziej skomplikowane tutaj, no to mamy dwie podstawowe rzeczy. Układ laserowy, który musi dostarczać światła naraz dla tych dwóch izotopów, dla tych dwóch atomów, ale też możemy przełączyć szybko się między na przykład izotopami dla potasu. A jakby też właśnie największym elementem tego, który stoi tutaj na stole, to jest układ próżniowy. Układ próżniowy może nie jest o tyle skomplikowany, co jego procedura otrzymania jest dosyć zawiła. Więc w naszym przypadku my tutaj dostaliśmy próżnię rzędu 10 do minus 11 milibara. To jest próżnia, którą spotyka się w najlepszych układach próżniowych służących do epitaksji, czy tam innych, czy właściwie technologii, do rozwoju technologii, czy wytwarzania technologii potrzebnej do tych złącz półprzewodnikowych. No i w tym przypadku tutaj układ próżniowy buduje się około miesiąca, ponieważ jedna rzecz to jest skręcenie wszystkiego do kupy, druga rzecz to jest dostanie tej próżni. I żeby dostać tak dobrą próżnię, my musimy go wygrzewać. Faktycznie owija się go taśmami grzewczymi, podgrzewa do 300 stopni Celsjusza i się czeka. Więc może tutaj faktycznie całe procedury czyszczenia, wygrzewania, to było najbardziej wymagające.
Na ukąt.
Jakie są następne etapy, które, no właśnie, bo powiedzieliście o tym, że na początku był zamysł tego, co chcecie uzyskać, ale to, co w tym momencie uzyskaliście, nie jest jeszcze finałem.
Zdecydowanie nie jest finałem, bo tak jak mówimy, my mamy tutaj temperatury rzędu 100 mikrokelwinów. To, żeby dostać tą prawdziwie kwantową materię, musimy zejść do nanokelwinów. Więc dalsze kroki to jest rozwój technologii chłodzenia laserowego i tylko laserowego, to jest istotne, do uzyskania tak zwanego kondensatu Bose'ego-Einsteina czy zdegenerowanego gazu fermionowego, ponieważ takie rzeczy możemy dostać z tych naszych atomów, które tutaj spułapkowaliśmy. Więc pierwszy etap to jest chłodzenie, dostanie tej prawdziwie zdegenerowanej kwantowo materii, a później eksperymenty z nią, czyli tak jak mamy już mieszaninę, więc obserwacja właśnie właściwości zderzeniowych między tymi atomami, badanie tego, czyli jak modele teoretyczne zgadzają się z tym, co możemy zaobserwować, a w następnym kroku, żeby oczywiście to jest jakieś powiedzmy pierwsza iteracja, bo te eksperymenty wbrew pozorom będą najprostsze, ale w następnych iteracjach to są właśnie skupienie się na rozwijaniu technologii kwantowej w kontekście tak zwanych symulatorów kwantowych.
Powiedziałeś o tym, że jakby tym następnym krokiem, który chcecie uzyskać, jest jeszcze obniżenie tej temperatury. Czy wy już w tym momencie wiecie, co trzeba zmienić, jak to trzeba zrobić i potrzeba po prostu materiałów, czasu i trochę zapewne poprzestawiania różnych rzeczy na tym stole? Czy to jest o wiele bardziej skomplikowane niż nam w tym momencie, w tym przypadku się wydaje?
Na szczęście nic nie trzeba zmieniać, trzeba tylko jeszcze parę elementów dodać. Wiemy doskonale, co chcemy zrobić, wiemy, jak już się te rzeczy robi, ponieważ pierwszy kondensat Bose'ego-Einsteina to jest 95 rok, to już mamy, prawda, 25 lat. Nauka jest na tym etapie od 25 lat, albo przynajmniej mamy dostęp do tych rzeczy od 25 lat. Teraz chcemy, powiedzmy, skupić się na rozwinięciu rozwiązań, które pozwalają skrócić czas na przykład oczekiwania. A więc, ponieważ każda sekwencja eksperymentalna zajmuje jakiś czas. Tak? I teraz jak szybko możemy...
Jakiś czas to znaczy?
To znaczy rzędu... Znaczy sama sekwencja eksperymentalna, czyli ustawiamy parametry, przygotowujemy eksperyment i mierzymy, co chcemy, no to 30 sekund. Tylko musimy zdać sobie sprawę, że to jest 1000 takich sekwencji, 1000 parametrów, które możemy przeskanować. Więc cały eksperyment od przygotowania układu do zebrania konkretnych wyników, to może być spokojnie tydzień samych pomiarów, a później następny miesiąc obrabiania tych danych. Więc zejście tam, a też niektóre rzeczy ze względu na to, że to trwa 30 sekund, sam jeden strzał, mogą być niemożliwe ze względu na czyste, na po prostu ograniczenia techniczne. Jeżeli próżnia nie jest doskonale dobra, to nasze atomy nie chcą się tam wstrzymać w jednym miejscu, są zwyczajnie wybijane przez gaz resztkowy z naszej pułapki. Więc chcemy na przykład przyspieszyć ten proces, żebyśmy nie musieli tak długo na to czekać. Przede wszystkim obecne rozwiązania, te, które są bardzo popularne od tego 95 roku, to jest chłodzenie przez odparowanie. To znaczy my łapiemy atomy, przenosimy je do innego rodzaju pułapki i my po prostu troszeczkę powoli pozwalamy uciekać tym atomom. Wobec tego najzimniejsze zostają i one mogą termalizować do jeszcze niższych temperatur. I to jest właśnie chłodzenie przez odparowanie. Ostatnio udało pokazać się innym grupom, że możliwe są chłodzenia tylko przy pomocy używania laserów. Tylko chłodzenie laserowe pozwala dochodzić do tej degeneracji kwantowej. To już jest o wiele szybsze, ponieważ kiedy chłodzenie przez odparowanie trwa właśnie kilka sekund, to chłodzenie przez te nowe metody pozwala uzyskać fazę skondensowaną poniżej jednej sekundy. Więc to jest coś, co byśmy chcieli dostać.
To już tak delikatnie kończąc, jak wy, żeście się tutaj znaleźli w ogóle? Bo to też jest dosyć niesamowite, że no właśnie, do współpracy, do której zapewne przeważnie naukowcy wzięliby innych naukowców, pan doktor Semczuk stwierdził, że a to może studentów weźmiemy.
To jest ważne, że jednak na Zachodzie faktycznie stawia się na młodych. Faktycznie grupy potrzebują rąk do pracy. I wtedy, kiedy to laboratorium było zakładane, kiedy tutaj były gołe stoły, jeszcze wszystko było ustawione inaczej, trzeba było wykształcić sobie, moim zdaniem, jak myślę o Mariuszu, no to trzeba było wykształcić sobie grono ludzi, którzy będą mogli z tym później pracować. Więc trzeba było złapać jak najszybciej. Mariusz prowadził zajęcia, powiedział, że szuka studentów, a my się po prostu zgłosiliśmy. Współpraca się układała i teraz, proszę bardzo, te parę lat później mamy pułapkę, którą możemy się faktycznie szczycić.
No tak, a to też jest, patrząc na to miejsce, w którym się znajdujemy, myślę, że faktycznie po pierwsze jest się czym szczycić, a po drugie zapewne dla was to nie tylko świetny materiał badawczy, ale także materiał, który może być pomocny, no właśnie, w dalszej pracy naukowej, czy to w publikacjach, czy to w artykułach.
Zdecydowanie. Zacznijmy od tego, że laboratoria nie są zakładane na co dzień, więc tak jak dla nas, dla mnie i dla moich kolegów, możliwość pracy w laboratorium, które było zakładane, było czymś niezwykłym i czymś wyjątkowym, ponieważ problemy, które musieliśmy rozwiązać wtedy, są unikatowe właśnie dla nowych laboratoriów. Więc takie prozaiczne rzeczy, jak co kupić, jak kupić, jak ustawić szafy, tak, żeby to było ergonomiczne i wygodne w użytkowaniu, te problemy musieliśmy rozwiązywać. I zdecydowanie już pomijając kwestię tego, że tu się bardzo dużo nauki nauczyliśmy, czy właśnie tego, jak działa sama nauka, to same takie właśnie proste rzeczy, jak rozwiązywać problemy, jak myśleć o problemach, są kluczowe nie tylko dla nas i myślę, że będą kluczowe nie tylko w karierze naukowej, ale także dowolnej karierze, jakiej się podejmiemy.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukoncie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają ultrazimne atomy cezu i potasu, to polecam odwiedzić stronę internetową Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tam więcej informacji. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, a na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wracamy oczywiście w przyszły wtorek.